sądzi pan, że jedynym ratunkiem w tej chwili, tak jak niektórzy mówią, żyjemy w erze postdemokracji tak naprawdę, byłoby wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i odcięcie wszystkich partii politycznych od państwowego cycka, bo szermuje się argumentem, że jak nie będą partie finansowane z budżetu państwa, to przez różnych przedsiębiorców, wtedy będzie lobbying i tak dalej. Ten lobbying de facto tak mamy.
No to właśnie to jest doktryna Jacka Kurskiego, zupełnie niepoważne, bo staje pytanie, po co wspólnie powoływaliśmy Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czy po to, żeby uruchamiać tylko komisje śledcze? Ja je powoływałem po to, żeby w Polsce nie było korupcji. Mówienie o tym, że albo będzie przymusowe finansowanie kilku partii politycznych przez obywateli, którzy w ogromnym stopniu na nie nie głosują, dlatego że ogromna większość podatników nie głosowała na te partie, co łatwo policzyć. Albo będzie korupcja, no to jest przyznanie się do kapitulacji, albo ujawnienie jakiegoś dziwnego celu powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja je powoływałem, głosowałem za jego powołaniem po to, żeby w Polsce nie było korupcji i straszenie Polaków tym, że albo będą się zgadzać na finansowanie dominujących partii z kasy państwowej, albo te partie będą brać na lewo pieniądze, jest manifestacją cynizmu tylko tak naprawdę, na co my się zdecydowanie nie zgadzamy. I odpowiadając na pytanie pana redaktora, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobimy, to będzie wystąpienie o skreślenie z konstytucji wymogu proporcjonalności, czyli wymogu głosowania na listy. My jesteśmy zwolennikami wyborów większościowych przez kandydatów zgłaszanych przez obywateli w ich okręgach wyborczych, oddolnie, nie przez partyjne centrale. Partie polityczne powinny być zrzeszeniami ludzi o podobnych poglądach. Logo partii politycznej powinno potwierdzać poglądy kandydata, ale partie polityczne w ogóle partiami nawet nie będą, jeżeli po prostu będą narzędziem kontroli opinii publicznej, jeżeli o tym, kto będzie kandydował w Krośnie, w Tarnowie, w Chrzanowie czy w Kielcach, będą decydować partyjne centrale w tym sensie, że ogromna część Polaków, tych, którzy chcieliby być aktywni, będzie uważała, że w ogóle nie ma sensu nawet podjąć próby kandydowania, bo jedyną drogą to jest droga przez te partyjne centrale. Chcemy to znieść, dlatego jedna z pierwszych spraw to jest skreślanie wymogu proporcjonalności. Widzimy, że tak naprawdę PO i PiS są tutaj zgodne, żeby to utrzymać. PiS mówi otwarcie, że jest za utrzymaniem kontroli wyborów parlamentarnych przez partyjne centrale. PO mówi, że jest przeciw, ale tak naprawdę nic nie robi, żeby cokolwiek w tym zakresie zmienić. No, mówili, że choćby wybory wojewódzkie będą w okręgach jednomandatowych, że będą większościowe i tak naprawdę nie robią nic, żeby to zmienić. Jest wspólny interes central dominujących partii politycznych, żeby utrzymywać kontrolę nad procesem wyborczym. My się na to nie zgadzamy, uważamy, że to jest głęboko szkodliwe. A ja chcę państwu powiedzieć, że już 17 lat temu należałem do nielicznego grona posłów, którzy głosowali przeciwko temu obecnemu mechanizmowi wyborczemu, mówiąc, że się właśnie tak skończy, jak się skończyło. To znaczy na władzy partyjnych central nieorganizujących kierunki polityczne, które się proponują społeczeństwu, tak naprawdę kontrolujących życie polityczne.
Panie marszałku, pomijając już stronniczość sondaży i różne manipulacje, które się dokonuje w mediach, gdzie uwzględnia się zupełne planktony mające ułamek procenta na przykład, a nie uwzględnia się czy prawicy Rzeczpospolitej, czy polityki realnej. Ale chciałem się zapytać, dlaczego tak jest, że te siły prawicowe są tak rozproszone i nie potrafią się ze sobą zjednoczyć.
My jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska i do nich zapraszamy. Sama nasza nazwa, Prawica Rzeczypospolitej, jest taką nazwą zachęcającą do współpracy i zbudowania takiego szerokiego obozu prawicy chrześcijańskiej, patriotycznej, republikańskiej w znaczeniu uzdrowienia życia publicznego i nad tym będziemy pracować. Nasze listy w wyborach europejskich miały charakter otwarty i wszystkich zachęcamy do współpracy, natomiast tak z perspektywy pół roku już jak mam oceniać te wybory europejskie, to takie przedsięwzięcia oparte na takiej magii pieniędzy i to, co gorsze, zagranicznych pieniędzy, jak Libertas, były szkodliwe i dlatego ja uważam, że zbudowanie tej silnej, solidarnie działającej prawicy, ale również zdolnej do rozmów z tymi innymi ugrupowaniami, bo w końcu ostatecznym celem jest zbudowanie takiej większości parlamentarnej, która zagwarantuje najlepszy rząd dla Polski. I my nie podjęliśmy naszej działalności po to tylko, żeby mówić o tym, co nas od innych różni, ale żeby w sprawach, które dla nas są ważne, nakłonić inne ugrupowania do zmiany polityki, do realizacji spraw, które uważamy za ważne. Tak zrobiliśmy, jeżeli chodzi o zmniejszenie podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci. Tak zrobiliśmy, jeżeli chodzi o nakłonienie do opóźnienia ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Jestem przekonany, że gdyby nie akcje prawicy Rzeczypospolitej wiosną 2008 roku, no to byśmy już dawno byli po tej ratyfikacji, a tak przynajmniej pokazaliśmy siłę opinii publicznej, że prezydent musiał zareagować na krytykę społeczną, oczekiwania i tę ratyfikację opóźnić, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli już o tym mówimy, że pokazuje niestety słabość dzisiaj polskich ośrodków władzy, że dwa kraje, które są wspólnie o połowę mniejsze od Polski, to znaczy Irlandia i Czechy, każdy z nich uzyskał więcej niż Polska. Dzięki temu, że przyjęły mądrą politykę ratyfikacyjną, że rząd irlandzki potrafił wykorzystać sprzeciw społeczeństwa w referendum wobec ratyfikacji, a prezydent Klaus potrafił nakłonić swój rząd i inne rządy europejskie do zagwarantowania spraw ważnych dla Czech, w tym wypadku spraw własnościowych w zachodnich Czechach, w Sudetach. No, u nas tylko mieliśmy spektakl, kłótni i tak dalej, ale mówię, to, że w ogóle udało się doprowadzić do tego przedłużenia, to jest w dużym stopniu wynik presji Prawicy Rzeczypospolitej, ale w ogóle ten traktat nie powinien być ratyfikowany w marcu 2008 roku. Ja przypomnę, że zaraz po wyborach w 2007 roku w Dzienniku Rzeczpospolita apelowałem wtedy w takiej dyskusji z dziś kandydującym do Komisji Europejskiej Januszem Lewandowskim, apelowałem o to, żeby nie podejmować ratyfikacji, dopóki nie wyjaśni się sprawa w trzech krajach, w Wielkiej Brytanii, w Czechach i w Irlandii. No i miałem całkowicie rację, w 200%, bo wystarczyłoby, żeby w jednym z tych krajów powstał problem ratyfikacyjny, to byłaby racja. A tu była racja w 200%, ale niestety wtedy rząd Tuska chciał pokazać, że jest prymusem Europy i tam minister Sławomir Nowak wymyślił taką doktrynę, że my pierwsi będziemy ratyfikować traktat i premier Tusk pokaże, jakim to jest prawdziwym Europejczykiem. Kaczyński chciał pokazać, że podpisał dobry traktat, bo to rząd Kaczyńskiego zawarł, więc też powiedział sukces i się do tej ratyfikacji przyłączył. I tak naprawdę akcja przez nas podjęta wywołała pewną reakcję publiczną, ale to, że tak wcześnie ratyfikowaliśmy, to nam odebrało te szanse, które miała Irlandia, którą miały Czechy. I można było postawić sprawy ważne dla Polski w Europie, takie jak gazociąg bałtycki, takie jak pełne dopłaty dla polskich rolników, jak potwierdzenie szacunku Unii Europejskiej dla życia chrześcijańskiego narodów Europy. Tylko po to, żeby to zrobić, proszę Państwa, trzeba nam przywództwa narodowego, które nie będzie miało kompleksów europejskich. Ludzi, którzy wiedzą, że zawsze bronili wartości chrześcijańskiego Zachodu, że jesteśmy Europejczykami, że w Europie Polska ma prawo kształtować politykę europejską, a nie tylko bez przerwy się dostosowywać. I rzeczywiście polityka, którą proponuję, to jest właśnie taka polityka bez kompleksów, świadoma naszej pozycji w Europie i tego, czego mamy prawo oczekiwać.
Prawica Rzeczypospolitej nie rozważała wystąpienia z jakąś taką inicjatywą. Nie wiem, nie jestem tutaj specjalistą, ale na przykład zaskarżenia traktatu do Trybunału Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości.
Są takie inicjatywy w Sejmie, ale to są, panie redaktorze, to są naprawdę ruchy pozorne i niepoważne. Ja odbieram te inicjatywy jako niepoważne. Wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny już parę lat temu stwierdził, że w ogóle prawo polskie należy interpretować w kontekście oczekiwań Unii Europejskiej. Aktem suwerenności narodowej byłoby, gdyby choćby wiosną 2008 roku opozycja powiedziała, że dysponuje liczbą głosów, bez której nie jest możliwa ratyfikacja traktatu i gdyby opozycja powiedziała, że do wyjaśnienia sprawy w Czechach i w Irlandii w ogóle nie należy tego traktatu podejmować, a w momencie referendum irlandzkiego, gdyby tak podobnie jak prezydent Czech postawiła kwestie ważne dla Polski w Europie. A te inicjatywy tych posłów oceniam jako mało poważne, choćby z tego względu, że w 2007 roku oni wszyscy kandydowali z listy premiera, który zawierał traktat lizboński, a potem nie odezwali się ani półgębkiem o tym, że oczekują od rządu innej polityki, a potem jak ten traktat jest zawarty, to zaczynają demonstracyjnie składać skargi i tak dalej. Trzeba było mówić, że przede wszystkim w marcu 2008 roku, że w ogóle nie pora na ratyfikację tego traktatu, albo jeszcze lepiej jesienią 2007 roku żądać od rządu, żeby nie obniżał pozycji Polski o 40% w Europie, do czego doszło.
To może chociaż tak na razie inicjatywa ustawy zabezpieczającej takiej, jaką wprowadził u siebie Niemcy, jako jedyny kraj w Europie, który może stosować do wojny.
Każde takie działania poprę i na pewno takie działania będziemy doceniać, ale na razie widzimy ruchy pozorne, PR-owskie, niekonkretne. Oczywiście, że na dłuższą metę w Polsce jest cały problem przyszłości naszej polityki w Europie. Na przykład szczególnie przyszłości wspólnej polityki rolnej i tego, czy polskie rolnictwo skorzysta z mechanizmów wspólnej polityki, tak jak rolnictwo krajów południa Europy, czy choćby rybołówstwo irlandzkie. To jest wielkie wyzwanie. Wyzwaniem jest to, czy będziemy potrafili reagować na to, co się dzieje w sferze międzynarodowej polityki praw człowieka na forum europejskim. To są wyzwania ważne, ale oczywiście te wybory powinny być też czasem wyciągnięcia odpowiedzialności za zawarcie traktatu lizbońskiego, dlatego że demokracja bez odpowiedzialności polityków jest fikcją.
Jeszcze takie pytanie, bo tutaj czytam w ulotce, że pierwszymi inicjatywami prawicy były projekty ustaw m.in. o wydłużeniu urlopów macierzyńskich. Czy nie jest to jednak wyrywanie dziecka z kąpielą i robienie krzywdy tym kobietom, gdyż po prostu jeszcze mniej chętnie będą zatrudniane przez pracodawców i trudniej będzie im wdrażać się też w życie zawodowe?
Znaczy przede wszystkim to prawo pracy no jest elementem regulującym uczciwą konkurencję, relacje między pracodawcą i pracownikiem i tutaj prawa zatrudnionych kobiet muszą być chronione, również prawo do powrotu do pracy po okresie ciąży. Natomiast czego dotyczył nasz projekt? Tego przede wszystkim, żeby matki rodzące drugie dziecko mogły mieć 9 miesięcy urlopu, matki rodzące trzecie dziecko rok urlopu. To jest dzisiaj niestety bardzo ograniczona liczba rodzin, ale to są te rodziny, które pomagają Polsce opierać się kryzysowi demograficznemu. I tu uważamy, że biorąc pod uwagę, jak mówię, no, że jest to zjawisko bardzo ograniczone, jednocześnie bardzo wartościowe społecznie, no to jak najbardziej zasługujące na tą solidarność publiczną, bo każda z tych rodzin, nawet dzisiaj, panie redaktorze, dopóki się nie uda jeszcze bardziej realnie obniżyć podatków dla rodzin wychowujących dzieci, nawet podatki płaci większe państwo. Więc czyli naprawdę coś dla Polski robi.
Jest tam argumentację pod warunkiem, że wydłużenie urlopu macierzyńskich dla kolejnych tam w przypadku
tak
kolejnych dzieci ma związek z sytuacją demograficzną, a normalnie powinien być...
Sytuacja demograficzna jest bardzo zła i tworzy zagrożenie dla równowagi gospodarczej Polski. No to, że w tej chwili rząd próbuje się ratować ograniczaniem emerytur, to jest tylko reakcja na to, że jeżeli nie będziemy mieli dostatecznej liczby dzieci, młodzieży, żeby nasze społeczeństwo się nie starzało, to nie utrzymamy po prostu równowagi ekonomicznej. To wpadniemy w kryzys, który jest widoczny w Niemczech czy we Francji, tylko ich stać na sfinansowanie tego kryzysu. Bo u nich kryzys oznacza co innego, to są dużo bogatsze społeczeństwa. Natomiast u nas rosnące obciążenie pokolenia pracującego kosztami emerytur, no, będzie po pierwsze prowadzić do zagrożenia dla systemu emerytalnego, po drugie do wyjazdów młodych ludzi, którzy będą uważali, że koszta pracy obciążone tymi emeryturami, no są w Polsce tak dużo, że lepiej szukać pracy gdzie indziej, do niskich wpływów do podatkowych, do obniżania strony przychodowej budżetu, dlatego że będzie mało ludzi pracujących. Tak naprawdę dobrze funkcjonująca rodzina to jest przyszłość Polski, ale też ludziom trzeba stworzyć takie warunki, żeby wiedzieli, że jak przyjmują dzieci na świat, to nie tylko się ich chwali, ale naprawdę no, państwo Rzeczpospolita uważa to za wartość społeczną i choćby chroni te rodziny przed dyskryminacją, bo dzisiejsza polityka podatkowa dyskryminuje rodziny wychowujące dzieci, przede wszystkim przez płacenie bardzo wysokich podatków VAT przy zakupach, które w rodzinach mających dzieci są znacznie większe niż tam, gdzie dzieci nie ma po prostu.
A jak pan ocenia w tym sensie pomysł Platformy już funkcjonujący na ratowanie systemu emerytalnego, on się oczywiście tak nie nazywa, czyli posłanie sześciolatków do szkół?
Nie, no to są wszystko pomysły tak naprawdę ingerujące w prawa rodziny, dlatego że ja się tutaj kiedyś nawet publicznie dzieliłem doświadczeniami swojej rodziny. Ja i mój brat poszliśmy do szkoły od 6 lat. Nasza najstarsza córka poszła do szkoły, jak miała 6 lat. Dwoje następnych dzieci, jak miały 7 lat. Na to miały wpływ cały szereg spraw, na sytuację rodziny, czy Iza, moja żona, w tym okresie pracowała, czy mogła zostać w domu. No każda rodzina najlepiej wie. Ja uważam, że wprowadzanie takiego mechanicznego przymusu i mówienie ludziom, macie to robić, na przykład dzieci wysyłać, czy twierdzenie, że jeżeli się będzie pieniądze, które można ludziom pozostawić w ramach zmniejszonych podatków, będzie się na przykład przeznaczać wyłącznie na ochronki i tak dalej, to jest tak naprawdę no, państwo, które nie chce współpracować z rodziną, a jedynie mówi rodzinie, co ma robić. I w takiej sytuacji no, tych rodzin, które naprawdę przyjmują na świat dzieci, dają te dzieci Polsce, będzie jeszcze mniej.